11 minut po godzinie 9, Michał Pacześniak, dzień dobry, witam 6 grudnia, dzisiaj Mikołajki, ale my nie o prezentach mówić będziemy. Witam komentatorów, Artur Cejrowski z tygodnika sieci i portalu Stefczyk Info, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
I Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
A na początek porozmawiamy o aferze wiatrakowej lub też, jak niektórzy twierdzą, o braku afery wiatrakowej. Najbardziej mnie zaciekawiła zmiana stanowiska co do całej sprawy. Jeśli pamiętają Państwo, na początku narracja była taka, nie ma afery wiatrakowej, bo to dobra ustawa, a kolejna wypowiedź to ustawa z błędami. Kolejny dzień to nie nasza ustawa, a ustawa innej partii i na końcu informacja o tym, że zostanie wewnętrzna komisja Platformy Obywatelskiej powołana, by zbadać, kto przygotował tą ustawę. Panowie, jak oceniacie ten bałagan, który mogliśmy obserwować? Może na początek Artur Cejrowski.
Bałagan to bardzo delikatne określenie, szanowny panie redaktorze. Myślę, że skalę tego, z czym mamy do czynienia, pokazuje autopoprawka złożona przez polityków wciąż jeszcze opozycji do tej ustawy, która liczy 69 stron, więc to, co Borys Budka nazywał drobnymi niedróbkami, okazało się grubsze niż sama ustawa, bo ta liczyła chyba oryginalnie mniejszą liczbę stron. Mam wrażenie, że nie jest to tylko i wyłącznie bubel prawny, nie jest to tylko i wyłącznie coś, co można zwalać na niskie doświadczenie w procesie legislacyjnym części nowych posłów, bo tak też próbowano na początku to tłumaczyć. Jest to ewidentnie działanie lobbingowe, jest tam w tle całe mnóstwo pytań, przede wszystkim kluczowe, kto tak naprawdę jest autorem tej ustawy, bo ten gorący kartofel próbowano sobie wpychać najpierw w ręce polityków Polski 2050. Później ci mówili, że to nie oni, że to Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska mówiła, że nie, oni nie wiedzą, kto jest autorem, że to jacyś legislatorzy, eksperci. Kiedy szukamy tych ekspertów i legislatorów, którzy są blisko ludzi związanych z Platformą Obywatelską i Polską 2050, to okazuje się, że oni bardzo często działają w branży zainteresowanej tego typu działaniami, tego typu projektem. I pytanie, no tak naprawdę, kto stoi za tą ustawą? Kto jest jej autorem? Kto na tym miał zarobić? I czy przypadkiem nie jest to też po jakimś poniekąd wynikiem tego, dlaczego tak szybko, jeszcze przed de facto objęciem władzy, ta ustawa była wdrażana, bo chyba trzeba było po prostu spłacić ten dług zaciągnięty na kampanię.
No tutaj jest ciekawe zdanie marszałka Hołowni. Ta ustawa nie chciała nikogo wywłaszczać ani budować wiatraków w parkach narodowych, tylko to wszystko zostało, nie zostało we właściwym tempie wytłumaczone. Jak skomentuje to Karol Gac, tygodnik Do Rzeczy.
No można oczywiście udawać, że to wyłącznie sfera komunikacji, czy problem leży wyłącznie w sferze komunikacji, ale problem w tym, że tego typu tłumaczenia, podobne jak inne, które słyszymy, czyli że nie ma żadnej afery, że to wszystko jest kłamstwo, że to wszystko jest propaganda, że to wszystko jest manipulacja, to jest nic innego, tylko obraza inteligencji Polaków i nas wszystkich, ponieważ zapisy są ewidentne. Każdy może przeczytać tę nowelizację i tam praktycznie co kolejny paragraf, to jeszcze lepsze kwiatki wychodzą. To znaczy tam jest tyle skandalicznych zapisów, które gdyby weszły w takim kształcie w życie, no to oczywiście wywróciłoby do góry nogami ten stan obowiązujący obecnie. Z jednej strony być może taki był cel, by postawić prezydenta Andrzeja Dudę przed trudnym politycznym wyborem i dylematem, bo to zaszycie tych przepisów jednych w drugich i to właśnie w materii dotyczących mrożenia cen energii zapewne nie było przypadkowe. Być może liczono też, że w tej politycznej zawierusze, kiedy mamy zmianę rządu, kiedy są polityczne przepychanki, no nikt za bardzo nie zwrócił uwagi na to, co się w tym projekcie znalazło, no ale na nieszczęście dla wnioskodawców ta uwaga została zwrócona bardzo szybko. Podniósł się szum, no i w sytuacji dosyć dużego sprzeciwu społecznego, w sytuacji dosyć dużego także alarmu podniesionego przez media, w tym przede wszystkim media publiczne, no wycofano się z tego, czy większość już się wycofuje z tego. Wczoraj mieliśmy wieczorem autopoprawkę, która de facto kasuje te zapisy dotyczące wiatraków z tej nowelizacji dotyczących cen energii. Niesmak pozostaje, pytania pozostają i to warto by one wybrzmiały. No, w czyim interesie jest ta ustawa, kto ją tak naprawdę pisał, bo to, że tam śmierdzi lobbyingiem na kilometr, to my oczywiście
no
wiemy.
Właśnie, panowie, czy jest szansa na to, że prokuratura, która no, sprawdza tą sprawę, czy nie doszło do płatnej protekcji przy tym projekcie ustawy, czy prokuratura ma szansę to wyjaśnić? Karol Gac, poproszę bardzo o komentarz.
Chciałbym, żeby tak było, ponieważ to by było w naszym interesie, nas wszystkich, ponieważ tych pytań rzeczywiście jest wiele. To znaczy to, na co zwrócił uwagę redaktor Cejrowski, to jest jakby jedna strona medalu, to, że część polityków, ale także asystentów i zaplecza intelektualnego, tak go nazwijmy, no, pracuje w branży energetycznej, tych odnawialnych źródeł energii. No i tutaj jakby beneficjenci są oczywiści. Ci w kraju, ale także przede wszystkim ci za naszą zachodnią granicą. No, z drugiej strony widać bardzo wyraźnie, że te zapisy idą w myśl postulatów grupy lobbystów, a nawet idą dalej, bo nawet część tych zapisów jest, można powiedzieć, dużo dalej idąca niż chcieliby lobbyści. No i poziom też tych zapisów i fachowości, szczegółowości no wskazywałby na to, że niekoniecznie jego autorami są politycy. No ale jak to zwykle w polityce, kiedy podniósł się rewers, no to oczywiście nie ma winnych. Pani Hennig-Kloska, która jeszcze lansowała się niedawno w mediach społecznościowych na tym projekcie, tak pracuje do nocy, nagle stwierdziła, że ta Platforma Obywatelska za to odpowiedzialna. Więc wracając do pierwotnego pytania, mam nadzieję, że tak się stanie, choć z drugiej strony oczywiście nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet gdyby tak się zdarzyło, że poznalibyśmy to wyjaśnienie, no to politycy nowej większości w starym, dobrym stylu powiedzą, że to nie jest ich ręka, że to absolutnie jest upolityczniona prokuratura i tak dalej, i tak dalej. Tak jak teraz potrafili w żywe oczy de facto kłamać, mówiąc, że nie ma żadnej afery, że nie ma żadnego skandalu, że wszystko jest wymysłem polityków Prawa i Sprawiedliwości i propagandy. No nie, tak nie jest. To jest poważna rysa wizerunkowa dla nowej większości. Przy okazji pobito chyba rekord polityczny świata, a na pewno Polski, w wygenerowaniu afery. No, rządu jeszcze nie ma, rząd zostanie zaprzysiężony za tydzień, a pierwsza afera już jest i są żądania dymisji minister, która jeszcze nawet nie została ministrem.
Tak, to rzeczywiście pytania o panią minister, która jeszcze nie jest ministrem, są bardzo ciekawe. Artur Cejrowski, kończąc ten temat, prokuratura wyjaśni tę sprawę, jest na to szansa?
Przyznam szczerze, że jestem sceptykiem. Tutaj Karol bardzo dobrze wyjaśnił naszym słuchaczom, na czym polegają główne wątki tej afery. Ja ze swojej strony dodałbym tylko i wyłącznie rozwinął w zasadzie tę jedną myśl, którą Karol zaczął. Wiele wskazuje na to, że jednym z beneficjentów tej ustawy w tym oryginalnej formie miał być niemiecki Siemens i kłopoty tego giganta energetyki nie są czymś, co jest tajemnicą. Wiemy, że wiele podmiotów w Niemczech, podmiotów rządowych jest zaangażowanych w ratowanie Siemensa. Wiele wskazuje na to, że także no, polscy podatnicy i Polacy byli tymi, którzy mieli się zrzucać na pensje prezesów tego niemieckiego giganta. Nie są to tylko i wyłącznie polskie problemy. Co ciekawe, bardzo podobne głosy płyną do nas z Hiszpanii. Tam również prasa pisze, że Hiszpania uczestniczy w akcji ratunkowej Siemensa. Jednocześnie dodaje, że około 36%, to ogromna liczba wiatraków energetycznych, trzeba będzie w ciągu najbliższych 5 lat wycofać z Hiszpanii, bo one staną się przestarzałe. Więc to, co u nas sprzedaje się jako OZE, jako taką bezszkodliwą, nieszkodliwą zupełnie, pozytywną sprawę związaną z zieloną energią, nie jest tak zero-jedynkowe. To Stowarzyszenie Firm Wiatrakowych pokazuje, że dzisiaj już w Hiszpanii widać, że blisko 8 tysięcy turbin wiatrowych i 20 tysięcy łopat w tych turbinach będzie po prostu złomem w ciągu najbliższych kilku lat. To trzeba będzie zdemontować, przewieźć, przetworzyć. I to jest bardzo duże wyzwanie, nie tylko logistyczne.
I to złomem trudnym do zutylizowania. Zostawmy na razie ustawę wiatrakową i przyjrzyjmy się mediom, a dokładnie stacji zwiertniczej TVN. Wczoraj odbywał się pogrzeb 14-letniej Natalii Zandrychowa. Ta młoda dziewczyna zmarła przez wiele godzin czekając na odnalezienie na mrozie. I co ciekawe, stacja zwiertniczej postanowiła i to zrobiła. Transmitowała ten pogrzeb na żywo na płatnej platformie TVN Go. Panowie, czy można upaść niżej, czy to już jest to kompletne dno? Karol Gac.
Zawsze, kiedy wydaje się, że niżej upaść nie można, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o media, to nagle się okazuje za jakiś czas, że jednak można. No mi to przypomina przekroczenie kolejnych granic, jak niedawno jeden z portali trójmiejskich zresztą opublikował zdjęcia ciała poszukiwanego człowieka, który był poszukiwany za zabójstwo dziecka. Wszystko pamiętamy tę sprawę, sprawa głośna. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w przypadku 14-latki mówimy o ogromnej tragedii na wielu różnych poziomach i nie mam też wątpliwości, że stacja zwierzchniczej postanowiła po prostu na tym, mówiąc wprost, zarobić i żerując tutaj na emocjach, nawet do końca nie potrafię sobie zdiagnozować tak naprawdę na czym, no bo taki informując widzów, że czytelników na portalach społecznościowych, że ta transmisja będzie i to w kanale, na platformie, do której trzeba wykupić specjalny dostęp. No moim zdaniem to jest przekroczenie absolutnie wszelkich granic. Absolutnie też nie wierzę w jakiekolwiek dobre intencje stacji zwierzchniczej, bo ona wielokrotnie udowodniła, że one są jej obce. Więc niestety wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z takim czystym chinizmem, takim żerowaniem i próbą wyciągnięcia dodatkowych pieniędzy od ludzi, bazując na tragedii, ogromnej tragedii, ogromnym nieszczęściu, niejako też rozmuchując tę sprawę na całą Polskę, bo ja przynajmniej nie widziałem, nie słyszałem żadnych głosów przedstawicieli rodziny, no ale łatwo sobie wyobrazić, że zapewne taką tragedię chcieliby przeżyć w ciszy, jednak w gronie wewnętrznym, rodzinnym, kameralnym, a nie przed całą Polską, transmitując to w jednej z głównych stacji telewizyjnych.
Artur Cejrowski, jak patrzysz na tą sytuację?
Stacja Hiena 24 tłumaczy, że ma zgodę, że miała zgodę rodziny na transmisję z tego pogrzebu, ale każdy, kto choćby otarł się o tragedię straty kogoś z bliskich, wie, w jakim stanie psychicznym są ludzie, którzy są dotknięci taką stratą. Wie, że uzyskanie tego typu zgody oznaczało de facto rozmowę z ludźmi, którzy są w najbardziej tragicznym momencie swojego życia. Im się właśnie rozpadł świat, rozleciało się wszystko, w co wierzyli, stracili dziecko, więc przychodzi do niego Hiena ze stacji Hiena 24 i prosi o zgodę na transmisję z pogrzebu. To, co mówił redaktor Gac, to jest tylko i wyłącznie jedna strona tej sprawy, bo oczywiście jedną z motywacji była pewnie chęć zarobku, bo ten pogrzeb transmitowano w stacji, która jest stacją płatną, ale w tle tej całej sprawy jest jeszcze jedna rzecz, która jest równie obrzydliwa jak chęć zarobku na tego typu rzeczy, czyli atak na Mariusza Kamińskiego, na prezesa Prawa i Sprawiedliwości, na upartnienie policji, bo cały ten materiał związany ze śmiercią, z tą ogromną tragedią, która się zdarzyła, był jak wszystko w TVN-ie, w takim obrzydliwym politycznym sosie sprzedawany, pokazywany jako jakiś jeden z efektów upolitycznienia policji, bo faktycznie pewnie ktoś z policjantów nie dopilnował swoich obowiązków i zbyt późno zareagował. Tę sprawę bada teraz prokuratura, ale robienie z tego sprawy politycznej jest w najwyższym stopniu obrzydliwe. Zarabianie na tej sprawie to jest po prostu czysty hienizm. Rozmowa z rodziną w takiej sytuacji to jest coś, co się nie mieści żadnemu przyzwoitemu człowiekowi w głowie, a ktoś ze stacji Hiena 24 to zrobił i transmitował to w telewizji.
I panowie, z tymi opiniami zostawiamy naszych słuchaczy. To może na koniec coś pozytywnego. Prezenty mikołajkowe panowie były. Artur Cejrowski.
No jako rodzic zadbałem głównie o to, żeby te prezenty były dla moich pociech. Mam nadzieję, że dla nich były fajne, że okażą się, że ten dzień będzie dla nich miły i sympatyczny i wszystkim naszym słuchaczom życzymy, no trochę w kontraście do tego, o czym rozmawialiśmy, żeby te nadchodzące święta i ten dzisiejszy dzień był sympatyczny, miły i dobry, żeby się ze swoimi bliskimi znaleźli czas na to, żeby znaleźć jakieś wspólne chwile radości.
Karol Gac, Tygodnik do Rzeczy.
Ja się oczywiście przyłączam do tych życzeń, ale przyłączam się też do tego, by nasi słuchacze pamiętali nie tylko o tej komercyjnej stronie Mikołajek, czy też Świąt Bożego Narodzenia, które nadchodzą, ale przede wszystkim o tym wymiarze religijnym. Pamiętali o biskupie Zmierzy, a nie o wielkim czerwonym tutaj krasnalu, którego wszyscy doskonale znamy. Niemniej jednak to jest taki oczywiście miły dzień. Miejmy nadzieję, że rząd taki pozostanie. Politycy, bo już trwa posiedzenie Sejmu, nam go nie popsują.
I oby tak się stało, przyłączam się do tych życzeń. Bardzo dziękuję za obecność na antenie Radia Gdańska. Artur Cejrowski z tygodnika sieci i portalu Stawczyk Info oraz Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.